Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej w niektórych miastach Polski można było spotkać patrole radzieckiej żandarmerii. Dla wielu rodaków było to spore zaskoczenie. A było tak dlatego, że na terenie kraju stacjonowały potężne jednostki północnej grupy wojsk sowieckich. Ilu było tych żołnierzy, gdzie stacjonowali i do kiedy? O tym dzisiaj rozmawiam z profesorem Mirosławem Golonem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor jest z nami w studiu Radia PIK w centrum miasta Kopernika. Witam pana.
Witam serdecznie, witam panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Wiadomo, że w 1944 wojska radzieckie wkroczyły na teren Rzeczpospolitej, no podobnie. Ale nie wycofały się po 1945, czyli po zakończeniu II wojny światowej.
No dokładnie, nie tylko się nie wycofały, ale ponownie wschodnią połowę kraju zajęły, z wyjątkiem pewnych zmian w stosunku do pierwszej okupacji. Za 39-41, czyli Przemyśl i fragment powiatu przemyskiego został Polsce zwrócony tam na południu nad Sanem. Także Podlasie z Białymstokiem, Łomżą wróciło już do Polski po roku 44. Faktycznie było w granicach tej nowo tworzonej Polski, a wojska sowieckie, będę używał częściej pewnie tego terminu z takiego już przyzwyczajenia, chociaż to jest równoznaczny termin, wojska sowieckie pozostały w Polsce już nieprzerwanie w formie nominalnie wojsk sojuszniczych, a w istocie wojsk pełniących rolę tutaj znacznie bardziej złożoną, także po prostu struktury pilnującej zajętego, zdobytego w II wojnie światowej przez Stalina terytorium i realnie do 93 roku odgrywały taką rolę okupanta pod tą przykrywką, pod tym propagandowym hasłem armii sojuszniczej. W rzeczywistości nie były one strukturą sojuszniczą, a zaczęło się w 45 od kilku milionów czerwonoarmistów, bo przez ziemię polskie przetacza się kilka frontów, one liczą 800, 700, nawet do miliona żołnierzy. Są to gigantyczne struktury, czy pierwszy, czy drugi front białoruski w części środkowej i północnej ziem polskich, czy częściowo też trzeci front, a na południu fronty ukraińskie, przede wszystkim pierwszy i czwarty, w południowej części tej ziem polskich. I te armie w 45 roku kontrolują i całość starych ziem polskich, tych centralnych ziem, już w tych granicach, które Stalin jako Polskę nową akceptował, więc Lubelszczyzna, Białostockie, czy Podlasie, czy Rzeszowszczyzna, również całe Mazowsze, całą Małopolskę, bo w 44 roku tylko część tych obszarów zajęto, w 45 dokończono i na tym terenie zajęto oczywiście już też obszary do linii Odry, Nysy Łużyckiej, a więc do tych jakby nowych granic Polski. Wojska sowieckie oczywiście poszły dalej w głąb Niemiec, aż do Berlina i kilka milionów czerwonoarmistów stacjonuje na tym obszarze, ale definitywnie 8 maja kończy się wojna w Europie i zaczyna się bardzo szybko, najpierw taka częściowa, później już przyspieszona demobilizacja, czy przesunięcie częściowo na Daleki Wschód części wojsk, część powrót do garnizonów w Rosji, a część po prostu zwolnienie niektórych roczników do domu, bo wojna już ewidentnie zmieniła swój charakter. Ona jeszcze trwa do 2 września tam na Dalekim Wschodzie, ale to już nie będzie konflikt o takim zakresie, o takiej randze, więc Rosjanie tak naprawdę praktycznie latem podejmują decyzję. One już chyba w sierpniu, wrześniu trwają te pierwsze zwolnienia i następuje bardzo szybka redukcja. Ale jeszcze na przełomie 45-46 roku z całą pewnością, czyli pół roku po zakończeniu wojny, mamy kilkaset tysięcy czerwonoarmistów na ziemiach polskich i mniej więcej do końca 46 roku, może do początku 47 ta liczba zmniejsza się najprawdopodobniej do kilkudziesięciu, może troszkę przekracza 100 tysięcy i dalej maleje. No z oczywistego powodu nie ma takiej potrzeby, aby utrzymywać, czyli już nowo utworzona struktura, ona jest tworzona tak naprawdę na przełomie maja i czerwca, ostateczna decyzja to takie wydzielenie północnej grupy wojsk dla obszaru ziem polskich, północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej następuje 10 czerwca 45 roku, czyli praktycznie równo miesiąc po zakończeniu, tam jeden dzień czy dwa dni po zakończeniu, licząc od 8 maja wojny w Europie. I tworzy się tę strukturę z części jednostek, z części armii jeszcze wtedy, drugiego frontu białoruskiego, tego, którym w końcowym okresie wojny dowodzi Rokossowski. I na tej bazie powoli dyslokuje się w kilkudziesięciu dużych garnizonach różnego typu, bo i wojska lądowe, przede wszystkim pancerne i zmechanizowane, i jednostki powietrzne, czyli cała grupa, kilkanaście lotnisk, dużych lotnisk sporych. Są to przede wszystkim duże poniemieckie operacyjne lotniska i spore lotniska zapasowe, lotniska pomocnicze. Lokuje się też taką grupę żołnierzy, plus do tego marynarka wojenna z wielką bazą. Zresztą to jest ciekawe, bo baza w Świnoujściu była ostatnią bojową jednostką, która będzie ewakuowana. No, kilka miesięcy, to będzie mniej więcej 8 miesięcy, no nie, to prawie 10 miesięcy, koniec października roku 92, przed definitywnym wycofaniem w połowie września wszystkich już jednostek. Ostatnie to będą jednostki łączności, ale ta baza Świnoujścia, w Świnoujściu zlokalizowana baza wojsk morskich, to była tam Brygada Kutrów, która została... rakietowych, która zresztą, jej od razu dodajmy, ona z punktu widzenia Torunia była dalej w Świnoujściu niż jest obecnie. Tak, żeby się nikt tutaj nie łudził, że my się z nimi pożegnaliśmy, bo dzisiaj ta jednostka stacjonuje w Bałtyjsku.
W linii prostej to znacznie bliżej.
Mamy ją po prostu tu w Pilawie, no używając starej terminologii polskiej. Mamy ją po prostu w linii prostej dwa razy prawie bliżej niż mieliśmy. Jest ona pod tym względem, no kiedyś była zagrożeniem i kontrolą dla Szczecina przede wszystkim i Pomorza Zachodniego całego, a dzisiaj dla wielkiego aglomeracji milionowej Trójmiasta, więc na swój sposób lepiej pilnuje, no, w cudzysłowie oczywiście, ale jakby potencjalnie jakoś kontroluje ziemię polskie, stojąc w Pilawie, czy no, w rosyjskim Bałtyjsku, jeśli tej nazwy garnizonu obecnego i głównej bazy marynarki wojennej w południowej części Bałtyku Federacji Rosyjskiej użyjemy, to lepiej pilnuje czy bardziej istotnych elementów polskiej infrastruktury i większego potencjału polskiego, bo przede wszystkim ludność jest liczniejsza w województwie pomorskim.
No, ale tam w Świnoujściu pilnowali przede wszystkim Niemców, Duńczyków.
No, to była trochę tak, innego typu, tylko dodajmy, po drugiej stronie granicy mieli jeszcze liczniejsze
oczywiście
wojska.
Musimy właśnie mieć tę świadomość, tak, że nasza zachodnia granica była obsadzona garnizonami rosyjskimi, powyżej 60 miejscowości. Tam stacjonowały te różnorodne jednostki wojskowe, jak pan powiedział, od wojsk lądowych poprzez łączność, jednostki lotnicze, saperskie, powietrzno-desantowe, ale te jednostki to nie były jakieś tam jednostki tyłowe, to były jednostki, jeśli chodzi o jakość sił zbrojnych, pierwszorzutowe.
Tak, tu trzeba podkreślić, że no chociażby 4. Armia Lotnicza z kilkoma właśnie bardzo ważnymi, dużymi lotniskami operacyjnymi, jak Klucze czy Bagicz, była rzeczywiście bardzo dużym uderzeniowym, no zresztą przy tym potencjale lotniczym i zasięgu, była bardzo istotną siłą, no, ofensywną, która była w stanie zaatakować na dowolny wybrany cel, ale oczywiście generalnie państwa zachodnie, już patrząc z perspektywy 49 roku, po prostu kraje NATO jako główny potencjalny cel ataku, w tym wojska amerykańskie rozlokowane w państwach natowskich. Przede wszystkim wówczas była to ogromna masa garnizonów amerykańskich rozlokowana w Niemczech. Ale poza tymi wojskami lotniczymi, tutaj trzeba właśnie też zwrócić na część sił morskich, w tym całkiem duży potencjał rozlokowany właśnie w Świnoujściu z pewnym zapleczem w Szczecinie. Ale w wypadku ziem polskich przede wszystkim były to liczne wojska lądowe. Już w tym okresie spokojniejszym to nadal było co najmniej 40 kilka tysięcy żołnierzy. Były to przede wszystkim dwie ogromne bazy, bo na nie trzeba zwrócić największą uwagę. Jedna ulokowana w Świętoszowie, to na południe, znaczy blisko w pobliżu Bolesławca, to jest Dolny Śląsk, blisko bardzo już granicy z Niemcami. I ta baza w Świętoszowie to potężny kompleks, w którym zawsze była zlokalizowana no, pełna dywizja. Był okres, że było tam nawet kilka jednostek wojskowych o takim potencjale dywizyjnym, pancerna. Druga taka wielka baza, też obejmująca kilkanaście tysięcy, a Świętoszów miał na terenie poligonowym 15 tysięcy hektarów, a druga o 2000 większa, 17 tysięcy z kawałkiem hektarów. To jest pod Szczecinkiem kilkadziesiąt kilometrów, 20 parę kilometrów zaczyna się ten kompleks na południowy zachód od miasta
Czyli
Szczecinka.
Borne-Sulinowo.
Tak, Borne-Sulinowo, ten gigantyczny, nowojenny niemiecki ośrodek, zresztą obydwa, i Świętoszów, i właśnie Borne-Sulinowo zostały zostały przejęte jako te wojskowe miasteczka i potężne ośrodki poligonowe po Wehrmachcie zostały przejęte przez Armię Czerwoną bezpośrednio w 1945 roku.
Nie bez kozery będzie wspomnieć, panie profesorze. Czyli Legnica, Lubin, tamte rejony, bo w Legnicy ulokowano dowództwo tej północnej grupy wojsk.
Tak, to jest znowu specyficzne miejsce, bo Legnica stała się po prostu 1/3 tego dużego, kilkudziesięciotysięcznego miasta. Wówczas po Wrocławiu było to jedno z największych, było to największe miasto Dolnego Śląska. Było to miasto też bardzo bogate, bardzo zamożne, bardzo dobrze rozwinięte, a więc i niezniszczone, zupełnie niezniszczone tam 9 lutego.
W przeciwieństwie do Wrocławia.
Tak, Wrocław był w dużej mierze zdewastowany, spora część innych ośrodków nie miała aż takiego potencjału ilościowego, a tam były i bardzo dobre koszary. Zresztą do dzisiaj to robi wrażenie, jeżeli się pojedzie tam, między innymi ta wyższa szkoła imienia Witelona, w części właśnie dawnych pruskich koszar się znajduje, ale generalnie dobra baza lokalowa i na urządzenie siedzib dla generalicji, dla dowództwa, na pomieszczenia biurowe i na pomieszczenia związane właśnie generalnie z licznymi jednostkami, tam między innymi bardzo ważne jednostki łączności ulokowano, ale ulokowano też jedną z jednostek powietrznych. Legnica miała też duże lotnisko wojskowe. Legnica miała bardzo dobre i ma dobre połączenie komunikacyjne i drogowe, i kolejowe. To jest też blisko dużego, no, stolicy Dolnego Śląska, samego najlepiej skomunikowanego Wrocławia. Wobec tego, a po drugie, no, Legnica to już tak w pół drogi do Berlina, a więc jest to też dobre zaplecze. Wobec tego ostateczna decyzja, bo ona definitywnie zapadła w lipcu. To tak wahało się od wiosny. Oni tam już zagospodarowywali się Rosjanie w pierwszych miesiącach, w pierwszym półroczu roku 45 po zajęciu miasta, ale na pewien okres tam zdominowali miasto Polacy i administracja województwa dolnośląskiego, bo Wrocław był jeszcze w stanie ruiny, czy jeszcze trwały walki w ogóle o miasto. Wobec tego Legnica została wybrana w okresie jeszcze trwającego oblężenia Wrocławia jako taka tymczasowa siedziba. Ostatecznie jednak Rosjanie podjęli decyzję i od czerwca zaczęli tam liczniej napływać, a w lipcu, na początku lipca zapadła twarda decyzja. Były próby interwencji ze strony polskich władz administracyjnych, władz tego okręgu dolnośląskiego.
No ale wiadomo,
ze strony...
na czym się skończyły. Rosjanie postawili na swoje.
Taki spór nawet był między tam i dyskusja, między włączył się to też Gomułka, któremu ostatecznie później zresztą już podlegały te ziemie odzyskane, ale przesądził i ostatecznym decydentem był chyba najsilniejszy polityk w całym tym okresie, czyli Bolesław Bierut, o najlepszych kontaktach ze Stalinem. A realnie przesądziła decyzja Rosjan. Tutaj kierownictwo wojskowe, Ministerstwo Obrony i jego przedstawiciele, czyli najwyżsi rangą dowódcy rosyjscy znajdujący się na ziemiach polskich. Jakaś tutaj na pewno była rola
tutaj musimy oczywiście dodać, panie profesorze, że z Legnicy jest stosunkowo niedaleko do Poczdamu, gdzie też było dowództwo wojsk radzieckich na teren Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
Dokładnie.
Ale jak jeszcze były związki wojsk radzieckich z tymi naszymi miejscowościami, także tutaj na wschodzie Polski, o tym powiem za chwilę.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, że dzisiaj rozmawiałem z historykiem, profesorem Mirosławem Golonem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Trzeba tu dodać, że w Legnicy stacjonował Łomżyński Pułk Łączności Wojsk Radzieckich. Nie wiem skąd ta nazwa, ale takowa była, taki wielki oddział łączności był tam rozlokowany. Jak mówiliśmy przed chwilą, wojska radzieckie były rozlokowane głównie na zachodzie Polski, a później wzdłuż Polski, można by powiedzieć wzdłuż linii Berlin, Poznań, Warszawa w stronę Brześcia.
To jest tak, część tych jednostek miała charakter bardziej magazynowy i logistyczny, związany z koordynacją transportu, nadzorem nad węzłem komunikacyjnym, najczęściej nad stacją kolejową, bocznicami, magazynami, tak było na przykład w Łowiczu, tak było czasowo w Kutnie. Po części taką rolę, chociaż nie przy samym dworcu się ostatecznie zlokalizowali, tylko kawałek w północnej części miasta, przy takiej bocznej linii kolejowej, która dochodziła do głównej linii, czyli przy Toruniu Północnym, dzisiaj zresztą nieużytkowana, ale do dzisiaj w trawie można w Toruniu spotkać trzy perony kolejowe, trzy tory kolejowe już zarośnięte, pozostałości po prostu po trzytorowym całkiem dużym dworcu i miejscu do rozładunku, dlatego że to była też baza magazynowa i pod tym względem Rosjanie traktowali takie jednostki w głębi kraju jako pewne zaplecze, szczególnie gdy było jeszcze lotnisko. Toruń też takie posiadał, a więc i najczęściej Rosjanie użytkowali niekoniecznie w wypadku części tych lotnisk jako stały zarządca, tylko jako taki współużytkujący, dogadując się ze stroną polską, jeżeli potrzebne im było w jakimś obiekcie korzystanie chociażby właśnie z magazynów, czy zlokalizowanie tam, czy jakichś zapasów amunicji, czy na przykład elementów wojsk inżynieryjnych. Pamiętajmy, na przykład lokalizacja na linii Wisły, to jest pilnowanie przepraw. Wiadomo, że w pierwszym jakimś uderzeniu mosty mogą runąć, wobec tego trzeba będzie odbudować jakieś tymczasowe przeprawy.
Stąd ta jednostka saperska w Toruniu.
Tak, i tutaj mamy między innymi taką lokalizację, to jest istotna przeprawa nad Dolną Wisłą, wobec tego tradycja zawalenia mostów w okresie i początku wojny 39 i 45, czy wojska polskie odchodzące, czy odchodzące niemieckie, potencjalnie zawsze musiała być tu historycznie brana pod uwagę, a więc pojawiały się tego typu jednostki, ale na wszystkich tych ważnych szlakach komunikacyjnych znajdziemy właśnie takie jednostki, jak na przykład za Warszawę, gdzieś tam do Siedlec, czy taki punkt, który na wschodzie, Czeremcha pod Białymstokiem, który zresztą pełnił taką rolę i tam taka mała jednostka łączności wojskowa już jako...
No i podobnie
do 1994 roku nawet tam tak. jakaś grupa żołnierzy stacjonowała, pilnując tych przewozów transportów wojskowych na stronę, no w tym wypadku już białoruską formalnie, bo to już jest po rozpadzie Związku Sowieckiego, ale również ta południowa linia Wrocław-Kraków, linia kolejowa, która no, od Drezna na Lwów, jeśli tak spojrzymy jeszcze z perspektywy dawnego Związku Sowieckiego, a więc z południowej jakby stolicy, czy największego ośrodka miejskiego Niemieckiej Republiki Demokratycznej i ważnego garnizonu, pamiętajmy w NRD, to między innymi właśnie w Dreźnie stacjonował KGBista młody, który dzisiaj jest prezydentem Federacji Rosyjskiej, przez jakiś czas tam urzędował, to był też bardzo ważny garnizon, tam obok właśnie samego Berlina i okolic Berlina z Poczdamem, obok Weimaru, ale właśnie rola też tutaj była ogromna tego drezdyńskiego garnizonu i kilku nadmorskich i ten szlak komunikacyjny również był kontrolowany przez Rosjan, ale najistotniejsza była baza rzeczywiście dużych, wielkich, znaczenie najważniejsza rola tych wielkich baz, szczególnie no, miasta Legnicy, bo to oni mieli po prostu 1/3 terenu całego ośrodka legnickiego, a w 45 to było przez pewien moment to prawie połowa zasobów tych mieszkaniowych budynków.
No właśnie, bo tutaj panie profesorze, musimy dodać, że taka baza sowiecka, to nie była tylko jednostka wojskowa. To
nie,
były
no
jeszcze
mieszkania,
cała
teatry,
baza, całe miasteczko.
Kina, cała, no jeżeli oni stacjonowali, to był od początku plan na lata, no jak się okazało na półwiecze, to od początku zakładali, że temu wojsku no, trzeba będzie zapewnić jakąś rozrywkę, że trzeba będzie zapewnić no, jakieś tam życie takie kulturalne, jakieś zajęcia, no oczywiście no,
muszą
szkolenia,
być rodziny,
propaganda.
Żołnierzy i tak dalej.
Rodziny, będą oficerów też zdarzenia na jakieś tam zdrowotne. No chociażby Lądek z Drujną, gdzie mieliśmy jednostkę w istocie. Zresztą w Kotlinie Kłodzkiej było kilka innych. Oni korzystali tam jeszcze z
sanatoriów.
Sanatoriów, tak. I mieli po prostu, była jednostka wojskowa, taka faktycznie szpitalna, sanatoryjna, bo przez pewien okres w Wałbrzychu do 47 to stacjonowała gigantyczna struktura. Tam stacjonowały chyba no, pozostałości, czy duża część jednostek 65 Armii, które po prostu tam zawinęły. I generał Batow dowodził chyba całym tym kompleksem i był tym komendantem Wałbrzycha, ale przede wszystkim to była w Kotlinie Kłodzkiej i dalej na zachód od Kotliny zlokalizowane były potężne jednostki sowieckie do tej wielkiej demobilizacji z roku 47. Ale z jednostek tych, no nazwijmy, szpitalnych czy z obiektów tego typu leczniczych korzystali też dużo później. Oczywiście w samym Świętoszowie, a szczególnie w Bornym Sulinowie też mieli takowe zaplecze, mieli też w niektórych dużych miastach we Wrocławiu czy w Szczecinie na przykład. A więc
no, były
nie było
szpitale
problemu, no.
Także funkcjonujące niedaleko od takiego sowieckiego szpitala studiowałem w Szczecinie. Wracając do tych wojsk sowieckich tutaj na wschodzie polskim, wspomniał pan o Czeremsze. Niektórzy też wspominają, że elementy wojskowej Łączność były zainstalowane tutaj przy szlaku kolejowym Białystok, Baranowicze i tak dalej, także tu te miejsca usytuowania przedstawicieli wojsk sowieckich były w różnych możliwych punktach naszego kraju, także i w Warszawie. Ile tych żołnierzy było? Czy to regulowała jakaś umowa?
My, według szacunków historyków, rok 46 to jest ten początek wielkiego zmniejszania tego potencjału, który jeszcze był szacowany na około 300 tysięcy, czyli przełom 45-46 to około 300 tysięcy, a więc jest to potencjał po rozpoczętej już demobilizacji porównywalny do armii, do Wojska Polskiego, tego ludowego już Wojska Polskiego, które funkcjonowało. Jednak najprawdopodobniej już w roku 47 ta liczba spada poniżej 100 tysięcy z oczywistego powodu. Armia Polska, ta, którą kieruje marszałek Michał Rola Rzymierski. Wtedy jeszcze, pamiętajmy, do 49 roku Rokossowski urzęduje w Legnicy. On dowodzi północną grupą. On jest pierwszym głównodowodzącym, czyli on przeformował część jednostek drugiego frontu białoruskiego na polecenie oczywiście, i to była decyzja moskiewskich władz w istocie ministerstwa czy sztabu generalnego armii Związku Sowieckiego, armii już sowieckiej, bo ta nomenklatura się w 46 zmienia i już nie ma Armii Czerwonej, ale mamy rok po wojnie już armię radziecką, czy tam, no, tłumacząc inaczej, armię sowiecką. W każdym razie Rokossowski do jesieni 49 roku jest głównodowodzącym, jest szefem północnej grupy wojsk. No, zna Polskę, ma oczywiście tu rodzinę, ma spore kontakty, jest pod pewnym względem na swój sposób, można powiedzieć, chcąc nie chcąc, ale jakby przygotowywany do stanowiska, któremu Stalin i kierownictwo całe to sowieckie powierza, ale to niewątpliwie jest w największym stopniu osobista decyzja Stalina, który uznaje, że w 49 roku, no, Rokossowski, Rzymierski idzie już w odstawkę, a wręcz zostaje, jest poddany represjom. Za to Rokossowski zostaje uznany za najlepszego gwaranta na jakby pełnej lojalności Wojska Polskiego i lepszej organizacji jego dowodzenia, kierowania, bo chociażby dlatego, że w Wojsku Polskim cały czas jest dość duża liczba kadr sowieckich lub kadr wyszkolonych przez Sowietów, a cały czas ten proces szkolenia będzie trwał. On będzie obejmował też teraz młode grupy oficerów.
A zatem Rokossowski niedaleko się przeniósł z Legnicy, tak, do Warszawy.
W 49 roku mamy w listę, tak naprawdę, no, mamy jesienią 49 taką przemianę, że przenosi się z Legnicy do Warszawy i w tym momencie on zostaje, no, zarazem członkiem biura politycznego, właśnie ministrem obrony i realnie to on zarządza polską armią, a cały czas, no, zresztą jego były zastępca zostaje generał Kuźma Trubnikow, zostaje teraz głównodowodzącym. On tak naprawdę w pełni może koordynować, gdyby doszło do wojny, a pamiętajmy, w 50 roku, czyli, no, dosłownie 8-7 miesięcy po objęciu władzy przez Rokossowskiego z kawałeczkiem, rozpoczyna się wojna na Dalekim Wschodzie, wojna koreańska, która mogła zamienić się, no, w wojnę światową, bo także w wojnę i ten front europejski.
Panie profesorze, musimy zmierzać szybko, szybciuteńko do końca. Powiedzmy na zakończenie, że ostatni radzieccy żołnierze, kiedy opuścili Polskę, ma pan 30 sekund.
Mamy ich 30 tysięcy już wtedy w 93 roku. Tak naprawdę pomiędzy październikiem 92 to odpływa między innymi tych kilka tysięcy czerwonoarmistów z tej jednostki tych kutrów rakietowych ze Świnoujścia, ale jednostki Łączności, innego typu pomocnicze formacje są jeszcze do połowy września, no, symboliczna data, się do 17 września 93 roku. Jest to około 4000 rzesza żołnierzy i tak naprawdę po 17 września czy 18 września ostatni ten pociąg Legnica, Brześć przez Warszawę rusza, zabiera tam jakąś kilkudziesięcioosobową grupę żołnierzy i wtedy zostaje tylko taka misja łącznikowa. Między innymi ona jest w Warszawie, w Czeremsze, ona jest też na niektórych węzłach, stacjach kolejowych na zachodzie Polski, bo ona koordynuje do końca sierpnia
przewóz wojsk radzieckich z niemieckiej,
z byłej, z Niemiec już teraz, z byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a teraz już po prostu z tych wschodnich landów Republiki Federalnej Niemiec Zjednoczonych. Pamiętajmy, tam proces zakończono 17 września, a tam 31 sierpnia 1994 i wtedy definitywnie już nie jest też ta misja łącznikowa potrzebna na ziemiach polskich, na węzłach komunikacyjnych.
Dziękuję bardzo. W programie gościł dzisiaj historyk, profesor Mirosław Golon z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nasza dzisiejsza audycja jest dostępna w internecie i na platformach cyfrowych. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.